Błękitna parasolka. Po moim egzaminie żegnamy się z kierownikiem szkoły w Opacze i jego żoną. Ja kłaniam się nisko i wychodzimy na zewnątrz białego gmachu. Odprowadza nas pan Józef Barszcz. Po drodze pyta Barbarę, o co chodziło, gdy przy omawianiu działania latarki wspomniałem o krzywych czy też liniach stożkowych. Barbara wyjaśnia, że otrzymałem pewien prezent od stryja Witalisa jeszcze w Ćmielowie przed przyjazdem do Łęk-Pelin. Prezentem tym był wytoczony z dębowego drewna składany stożek, który był jak gdyby pocięty na części płaszczyznami. Te części stożka przyłożone do płaszczyzny papieru i obrysowane tworzą tak zwane krzywe stożkowe, a znana krzywa parabola, charakteryzująca się punktem zwanym ognisko, znajduje się wśród tych krzywych. Po tych krzywych poruszają się wszystkie ciała niebieskie we wszechświecie i wynika to z praw newtonowskich powszechnego ciążenia, z praw powszechnej grawitacji. Podziwiałem tą moją siostrę nie tylko dlatego, że umiała pięknie wyrażać swoje myśli, ale również za jej wiedzę chemiczną i przyrodniczą. Barbara była dla mnie niedoścignionym wzorem. Siadamy na konie. Barbara zaprasza pana Barszcza do nas do Łęk-Pelin, ja natomiast wyjmuję z kieszeni małe czerwone pudełeczko i oświadczam, że to jest mój prezent dla szkoły. Pan Barszcz otwiera pudełeczko i ze zdziwieniem zapytuje: co to jest ten mały raczek leżący na wacie? To wielki szkodnik małych roślinek, tłumaczę. Podgryza im korzonki. Nazywa się turkuciem podjadkiem. Udało mi się go złapać. Mama uśpiła go alkoholem. Proszę przyjąć dla szkoły. To wyjątkowy okaz. Przez dłuższy czas grasował w naszych inspektach. Siedzimy już na koniach. Powoli zapada zmrok. Barbara wyciąga naszą mapę i chce się zorientować w drodze powrotnej. Baśka, mówię, daj sobie spokój z mapą. Kompas i mapę nasze klacze mają w głowach. One same sobie wybiorą drogę i odpowiednie ścieżki. Gdy tylko cmoknęliśmy wio, klacze pobiegły szybkim galopem. Nie trzeba było nimi sterować. Za niespełna 10 minut byliśmy w domu. Stefan Sieracki oczekiwał nas już od dawna. Zdjął siodła, oznajmił, że bierze odpowiedzialność za uprzęże naszych koni, to jest Siwej, Karej i Kaśki. Od tej pory nie będziemy już musieli w sprawach uprzęży zwracać się do Antoniego Abramczyka. Duży kamień spadł mi z serca. Wyczuwałem, że oto zadziałała ręka mamy. Zauważyła przychylność Stefana w stosunku do swoich nieznośnych dzieci. Nasza kucharka Weronika zaprasza nas na kolację. Zasiadamy. Tata na centralnym miejscu, za stołem, mama obok, a reszta już do woli. Na kolacji mamy gościa, pana inżyniera Wiszyniewskiego, który przybywa raz w miesiącu, przywożąc ze sobą aparaturę służącą do określania zawartości tłuszczu w mleku naszych krów. Aparatura jest dużą wirówką, w której umieszcza się próbówki wypełnione mlekiem z dodatkiem nieznanych mi chemikaliów. Cieszę się, że będę mógł sobie pokręcić. Ponadto wizyta pana inżyniera może nieco oddalić dyskusję o wyniku mojego egzaminu do szkoły w Opaczy. Już czuję, że wszyscy będą się nabijać ze mnie za to, że powiedziałem, że w termosie zamknięty jest ruch cząstek płynu, który przez próżnię nie może wydostać się na zewnątrz. Lubię pana inżyniera Wiszyniewskiego i w tym miejscu przerwę swoje opowiadanie i przeniosę się w okres Powstania Warszawskiego. Są pierwsze dni września 1944 roku. Leżę w szpitalu na ulicy Księdza Skorupki, gdzie umieściła mnie ciotka Irena, która mieszka w naszym mieszkaniu na Skorupki 14. To mieszkanie jest po dziadku Ksawerym Przesmyckim. W tym mieszkaniu rozpocząłem naukę na kompletach w Gimnazjum Zamojskiego. Szpital wojskowy znajduje się u wylotu ulicy Skorupki w ulicę Chorzą. Leżę tam drugi dzień. Dostałem trochę odłamków od wybuchu granatu na Starym Mieście na Freta 16. Ale w oczach mam pył i piach. Na ulicy Miodowej operował mnie doktor Zygmunt Kujawski, ale na oczyszczenie oczu nie było już czasu. Kujawski rozkazał iść do kanału i do Śródmieścia. Teraz w szpitalu na Skorupki moje oczy są zaropiałe i bolą. Bolą okrutnie. Nie widzę, gdy przy moim łóżku pojawia się pan inżynier Wiszyniewski. Ten, który kiedyś w Łęk-Pelin badał tłuszcz w naszym mleku pochodzącym od krów. Słyszę jego charakterystyczny głos. Andrzejku, dowiedziałem się, że tu leżysz. Żeś się przywlókł kanałami. Mów, co z tobą. Wszystko w porządku, inżynierze, odpowiadam. Został mi jeden odłamek w prawej nodze. Mam też w niej podwiązaną tętnicę. Tylko te oczy mnie bolą. Mam w nich chyba jakieś mikroodłamki. Teraz mnie posłuchaj, mówi. Masz przy sobie broń? Nie mam, odpowiadam. Jak szedłem do szpitala, oddałem broń kolegom. Oddałem parabelkę szturmową i sporo amunicji. No to już masz broń. To mówiąc, inżynier Wiszyniewski wcisnął mi pod poduszkę FN-kę, 9 i z 5 załadowanych magazynków. Ja mam rozkaz niebawem opuścić Warszawę razem z ludnością cywilną, tłumaczy. Nie potrzebuję już broni. Jeśli to się uda, a powinno, zawiadomię twoich rodziców w Łęk-Pelin, że przeżyłeś starówkę. Poczekaj tu chwilę. Na Chorzej 34 tuż obok mam przyjaciela, wspaniałego chirurga okulistę. On mi na pewno nie odmówi. Nazywa się dr Januszewski. Spróbuję go do ciebie natychmiast sprowadzić. To rzekłszy, uścisnął mi dłoń i wyszedł. Już nigdy w życiu nie zobaczyłem inżyniera Wiszyniewskiego, ale mama i tata dowiedzieli się jeszcze przed upadkiem powstania, że przeżyłem starówkę. Mój przyjaciel Romek Szrom, który wprowadził mnie do AK w 1943 roku, nie przeżył. Ciężki karabin maszynowy na Powiślu przeciął go w pół. Tymczasem leżę w szpitalu na skorupki i czekam na obiecaną wizytę okulisty. I oto cud. Śnię albo nachodzą mnie majaki. Mam gorączkę, ale nie tak wielką, by mieć majaki. W każdym razie widzę, jak przed moim łóżkiem zatrzymuje się 15, może 14-letnia dziewczynka takiej piękności, jakiej w życiu nie widziałem. Boginki Michała Anioła to przy niej bledną, zacierają się, giną zalęknione. Proszę sobie wyobrazić, że to stojące przed moim łóżkiem zjawisko przemawia do mnie ludzkim głosem. Myślę sobie, że o mamy wzrokowe to ja sobie po tym piasku ceglanym ze starówki mogę mieć, ale słuchowe? Nigdy. Zjawa istnieje rzeczywiście, gdyż wyraźnie ją słyszę. Tatuś do ciebie zaraz przyjdzie, gotuje narzędzia. Słuchaj, zjawo, mówię. Jaki tatuś przyjdzie i co tam gotuje? Mów natychmiast, skąd się wzięłaś i od kogo przychodzisz. Moje nazwisko Januszewska, tłumaczy dziewczyna. Mieszkam z rodzicami obok, na Chorzej 34. Teraz wśród bombardowań najczęściej siedzimy w piwnicy. Tatuś jest lekarzem okulistą. Przyjdzie tu niebawem, żeby ci pomóc. Po jakimś czasie przyszedł doktor z pielęgniarkami. To była bolesna i długa operacja. Zabandażowano mi po niej oczy. Połknąłem 2 proszki przeciwbólowe czy uspokajające. Myślałem, że zasnę, ale sen nie przychodził. Minęło może kilka minut, gdy drzwi do sali otworzono i weszli jacyś mężczyźni. Nie mogłem zdjąć opatrunku, w związku z czym nic nie widziałem. Słyszałem jednak znany i bliski dla mnie głos. Myślę, kto to może być, gdy słyszę. Andrzejku, to ty tutaj leżysz po kanałach? Teraz już wiem, to kapitan Topolnicki Misiurewicz. Boże, skąd się tu wziął? W jaki sposób zdobył informację, gdzie leżę? Kapitan pyta, czy mógłbym na chwilę wstać z łóżka. Trudno będzie, odpowiadam. No to może uklęknij i złap się za poręcz łóżka. Padła komenda baczność i kapitan odczytał rozkazy. Był w nich awans dla mnie i odznaczenie. Były też gratulacje i uściski dłoni. Najpiękniej gratulował mi pan doktor Januszewski. Za 2 dni po zdjęciu opatrunków będziesz widział, oznajmił. Dziękuję, doktorze. Widzieć świat to sama radość. Andrzej Cielecki.